Po przerwie wracamy do audycji Pan Bóg po godzinach, czyli katechezy dla dorosłych. Przypomnę, że gośćmi są dziś Misza Czerniak i Marcin Dzierżanowski z grupy Wiara i Tęcza zrzeszających polskich chrześcijan LGBTQ, a także ksiądz profesor Piotr Morciniec z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Mimo, że żaden duszpasterz oficjalnie nie jest duszpasterzem osób ze środowiska LGBT, to państwo i tak w ramach Wiary i Tęczy mają rekolekcje, mają okazję do spowiedzi, mają okazję no właśnie do takiego trochę partyzanckiego, mówiąc kolokwialnie, duszpasterstwa, prawda? Nikt oficjalnie nie chce się przyznać, ale ta opieka duszpasterska jest księża. Niektórzy, podkreślę, rozumieją państwa potrzebę bycia w kościele.
Oczywiście. I tak było prawie od samego początku. Jak Wiara i Tęcza zaczęła być medialna w pierwszym chyba roku już istnienia, sami księża zaczęli pisać do Wiary i Tęczy, ci, którzy nad tym tematem się zastanawiali wcześniej i z propozycją pomocy, bo wiedzieli, że taka pomoc jest potrzebna i z tymi księżmi do tej pory się przyjaźnimy, oni przyjeżdżają na nasze rekolekcje, to są księży w tej chwili, ja bym powiedział, po całej Polsce mamy gdzie współpracujących z nami księży, bo to nie jest tak, że to my sobie wymyśliliśmy. Ja bym powiedział, że tak, że to jest w pewnym sensie to jest jakiś znak czasów i Duch Święty mówi Kościołowi coś przez to wszystko. Ja myślę, że ludzi i księży wrażliwych, empatycznych, którzy mają doświadczenie, mają do czynienia z osobami homoseksualnymi, czy w rodzinie, czy wśród przyjaciół, czy gdzieś, jest bardzo dużo.
Może oni traktują to jako powołanie właśnie, ten rodzaj spełnienia powołania.
Ja nie znam żadnego księdza chyba, który by traktował swoją posługę osobom homoseksualnym w kościele jako jedyne swoje powołanie, natomiast widzą, że mogą coś tutaj zrobić i pomóc, jak właśnie Marcin wspomina, zatrzymać ludzi w kościele, a znajdując się tak trochę na takich specjalnych warunkach, bo wiemy jakby, to pan słusznie mówi, że to jest w pewnym sensie partyzanka i nie jest to dla nas stan idealny. Oczywiście chcielibyśmy wprowadzenie może oficjalnego duszpasterstwa, tak jak to istnieje na przykład w kościele katolickim w Anglii. W kościele katolickim w Anglii decyzją kardynała kościoła rzymskokatolickiego było stworzone oficjalne duszpasterstwo osób homoseksualnych, osób LGBT w kościele katolickim. Można. Chodzi o to, żeby było świadomość tego i jeśli ta świadomość jest w kościele katolickim na Wyspach Brytyjskich, to myślę, że nie ma powodu teologicznego przynajmniej, żeby kościół katolicki, w danym przypadku mówimy o kościele katolickim, żeby tego nie było w Polsce. My dążymy do tego, działamy, prowadzimy dialog z biskupami, już coraz więcej biskupów o nas wie, słyszy o naszych tezach. Też my nie jesteśmy wojącymi aktywistami. Oczywiście my mamy nasze pewne założenia, z których nie zrezygnujemy. I oczywiście niektórym ludziom w kościele to jest ciężko do zaakceptowania. No na przykład często jest taka kompromisowa pozycja nam jest proponowana. Okej, możecie być gejami. No, znaczy, zresztą to jest pozycja, stanowisko katechizmu, tak? Okej, możecie nie walczyć, nie iść na terapię, natomiast wstrzemięźliwość. No sex. A przecież znowu, jak wspominał Marcin, chodzi nie o seks, chodzi o uczucia, chodzi o miłość, bo my jesteśmy powołani do miłości i jak wszyscy wiemy z Ewangelii i z nauczania Kościoła, do praktykowania miłości w życiu zakonnym, powiedzmy tak, w celibacie, powołani są nieliczni i biada jest tym, którzy biorą na siebie to, nie mając tego powołania. I my uważamy, że narzucanie osobom LGBT celibatu, jako odgórnej decyzji Kościoła, jest ogromną nieprawdą przeciwko temu, jak stworzył nas Bóg. Bóg nas stworzy jako osoby w pełni mające duszę i ciało i ta dusza i to ciało są, tak się stało, nie wiemy może dlaczego, są ukierunkowane k temu, żeby miłość wyrazić do osób swojej płci i nie ma powodu, żeby nasza miłość, która według wszystkich badań, według naszego własnego doświadczenia osobistego jest taka sama miłość, jak miłość osób heteroseksualnych, opisuje się takimi samymi kategoriami poświęcenia, ofiarności, troski o dobro drugiego człowieka, altruizmu, tak? I takie samo dostrzeganie piękna drugiej osoby, takie same dążenie wspólnie do bycia razem przy Bogu, na przykład w różnych kategoriach można to opisywać, to ta miłość się nie różni od miłości heteroseksualnej, bo jest po prostu miłością. I wtedy nasze założenie jest takie, że nie ma powodu, dla którego miłość osób homoseksualnych nie może być wyrażana w sposób fizyczny, czyli przez seks. Oczywiście my dążymy do tego, żeby nasze związki były oparte o miłość, wierność, szacunek i tak dalej. Nie mamy możliwości zawarcia związków formalnych w Polsce, a nawet w państwowy, znaczy w cywilny sposób. Natomiast traktujemy nasze związki poważnie, z całą powagą, jaką się da. I dążymy, i wiele wśród osób w Wierze i Tęczy, sporo osób jest na przykład, które zawarły związki małżeńskie za granicą. Bo to jest dla nas ważna instytucja małżeństwa. Oczywiście nie obalamy tej instytucji, działamy. Natomiast dla wielu ludzi nasze założenia są trudne i my z tych założeń nie zrezygnujemy. Natomiast też staramy się opowiadać o własnym życiu, prowadzić dialog z biskupami, ze świeckimi, z publicystami. Uczestniczymy w różnych kampaniach. Słynna kampania zeszłoroczna, za którą Marcin Nosło odpowiada, Znak Pokoju. Robiliśmy punkt dla pielgrzymów LGBT na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Robimy takie otwarte akcje, żeby opowiadać o sobie i świadczyć o tej prawdzie, którą nam Bóg objawił. Tak, w takich kategoriach mogę o tym mówić.
Czy coś w tej kwestii może się zmienić? Czy ten dialog będzie trwał 2 lata, 3 lata, czy może dekady?
Musi się zmienić. Nie ma innego wyjścia. Tak jak świat się zmienia, tak się zmienia Kościół i zawsze się zmieniał. Problem z osobami homoseksualnymi jest taki, że przez bardzo długie lata uważano, że homoseksualiści to są zdeprawowani heteroseksualiści. Dzisiaj nauka, i tak to jest też przedstawione w Biblii, to jest też, trzeba bardzo sobie wyraźnie powiedzieć, że na przykład zburzenie Sodomy i tak dalej, to wszystko to jest po prostu gwałt homoseksualny dokonany przemocowo przez osoby heteroseksualne, bo tam mowa jest o tym, że byli wszyscy mężczyźni z miasta. I tak to postrzegano stereotypowo. Uważano, że to jest po prostu pewna forma deprawacji heteroseksualnej osoby, która w ramach jakiejś fanaberii albo zdeprawowania właśnie podejmuje współżycie z osobą tej samej płci. Zresztą nawiasem mówiąc, zazwyczaj mówiono o mężczyznach, o kobietach właściwie się nie mówiło. Dzisiaj wszyscy już wiedzą, że tak nie jest. Wie o tym świat świecki, nazwijmy to tak, bo tak mówi psychiatria, tak mówi psychologia, tak mówi seksuologia, ale tak mówi przede wszystkim doświadczenie. W dużych miastach każdy praktycznie już ma albo kolegę geja, albo koleżankę lesbijkę, albo przyjaciela, albo kogoś z pracy. Jakby wie, że to są, przepraszam, że użyję tego słowa, bo nie lubię go używać, ale normalni ludzie. Czyli nie w tym sensie, że jest jakaś norma bardzo ścisła, jak ktoś jest nienormalny, to jest gorszy, tylko że to są ludzie właśnie wartościowi, absolutnie niczym się często nie różniący. A czasem różniący się, tak jak wszyscy się różnimy, i hetero, i homo, ale że nie ma żadnego powodu, żeby ich dyskryminować, żeby o nich mówić w kategoriach o ludzi chorych, zaburzonych.
Nienormalnych.
Nienormalnych właśnie. W związku z czym do tego powoli dojrzewa też Kościół na Zachodzie na przykład, gdzie bardzo wiele osób w Kościele wychodzi z szafy, jak to się mówi, czyli dokonuje coming outu, nagle okazuje się, że no tak, że to są też wierni, często zaangażowani, często bardzo dobrzy ludzie i gdzieś powstaje pytanie, no dobrze, ale dlaczego my mamy patrzeć na nich z góry. Głośna historia w jednej z miejscowości austriackich. Mężczyzna gej żył w związku partnerskim ze swoim mężczyzną. Zawarli taki związek formalny. Ten mężczyzna opiekował się troszkę tym swoim partnerem, bo partner był osobą niepełnosprawną i poruszał się na wózku. I kiedy zawarł związek partnerski, miejscowy ksiądz, zresztą Polak pracujący w Austrii, wykluczył go z rady parafialnej, mimo że tam były wybory do tej rady i miejscowa parafia go wybrała do tej rady. I miejscowy biskup, kardynał Schönborn z Wiednia, ponieważ oczywiście zaczęły się protesty, postanowił spotkać się z tą parą gejów. Spotkał się z nimi na obiedzie i przywrócił tego mężczyznę do rady parafialnej i powiedział, że bardzo rzadko zdarza się taki poziom poświęcenia jednej osoby wobec drugiej. Mam prywatną teorię, że taki zapis, który ostatecznie nie przeszedł na synodzie do spraw rodziny o osobach homoseksualnych, gdzie była mowa właśnie o tym poświęceniu się aż do poziomu altruistycznego, to był właśnie zapis zaproponowany przez kardynała Schönborna. Oczywiście nie wiemy, czy tak było, ale wiemy, że on powstał w grupie niemieckojęzycznej właśnie pod wpływem doświadczenia. Mówię o tym po to, żeby pokazać, że doświadczenie, znalezienie człowieka, osoby homoseksualnej w otoczeniu swoim najbliższym, no absolutnie zmienia myślenie. I dlatego wracając do pytania, czy się sytuacja w Kościele zmieni? Tak, zmieni się. Zmieni się wtedy, kiedy osoby, wierzące osoby homoseksualne będą o sobie mówić i będą odważnie, z podniesioną głową, też mówić o swoich doświadczeniach. Jestem przekonany, że to zmienia ludzi.
Ja chciałem dodać, że taka anegdotka, że ostatnio rozmawiałem z jednym księdzem prawosławnym, zresztą w Stanach Zjednoczonych, który powiedział, że no, jeśli wykluczymy wszystkie osoby o orientacji homoseksualnej ze wszystkich kościołów, to zaniknie muzyka sakralna. we wszystkich kościołach świata, bo w bardzo dużym stopniu wrażliwość osób homoseksualnych, chociaż to jest nieco stereotypowa wrażliwość, ale bardzo często osoby homoseksualne w kościołach trzymają się kurczowo za ten kościół, mimo wykluczenia, mimo tego, że nie czują siebie akceptowanymi, ale no, znajdują sobie taką niszę i właśnie są w kościołach. Jest bardzo dużo organistów w kościele katolickim w Polsce, jest bardzo dużo śpiewaków w kościele prawosławnym, odpowiedzialnych za uwielbienia w kościołach protestanckich, którzy muszą siedzieć cicho i nie wychodzić, bo wiadomo, że stracą swoją pracę, czy możliwość służby,